Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Żeglarstwo jako forma transportu istniało niemal od zawsze, jednak dopiero od XVII wieku zaczęto je traktować jako formę rekreacji, początkowo w Holandii i Anglii. W 1718 roku w Rosji powstaje flotylla newska, uważana za pierwszy klub żeglarski. Z kolei od 1851 rozgrywana jest najstarsza żeglarska impreza sportowa – regaty o Puchar Ameryki. Od 1900 roku żeglarstwo jest dyscypliną olimpijską. Szczecin jest miastem, które ma najlepszy w naszym kraju potencjał do uprawiania sportów wodnych, a żeglarstwa w szczególności. Wiadoma sprawa, Szczecin leży nad morzem.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
W poprzednim odcinku sporo czasu poświęciliśmy sprawie trudnych początków szczecińskiego żeglarstwa. Wynikało to z tego, że miasto kontrolowane było przez Sowietów. Mimo to już na początku sierpnia 1945 roku w mieście udało się otworzyć oddział Ligi Morskiej i działającą w ramach niego sekcję żeglarską. Z czasem jachty wypłynęły na szczecińskie i około szczecińskie wody.
Jak jachty, to przemysł jachtowy. Przecież na tych jednostkach po niemieckich pływano z początku.
No i stocznia jachtowa w Szczecinie.
A właśnie.
Stocznia jachtowa imienia Leonida Teligi. Ten zakład jeszcze rok temu wyglądał zupełnie inaczej. Dziś jego krajobraz uległ zasadniczej zmianie.
Dziś, to znaczy w 1974 roku.
Kiedy rok temu byłem tutaj, nie było ani tej tutaj hali na lewo.
Pawilonu laminatów,
tak?
Tam rozpoczęliśmy produkcję jachtów Carter, które sprzedajemy na eksport, ale na razie to pomieszczenie jest za małe i przez to właśnie musimy stawiać nową halę.
Właśnie, tutaj na wprost nas.
Na wprost
już
nas.
Pierwsze elementy jej widać. Ogromnie wiele tu się zmieniło. Zaczyna to wyglądać rzeczywiście na stocznię.
25 lat jak stocznia istnieje, robiło się raczej remonty małej ilości jachtów.
Po 30 jachtów.
Po 30 jachtów, po 40.
I raptem taki olbrzymi skok.
Przeszliśmy na produkcję seryjną i przeszliśmy na nową technologię. Technologię nie drewnianą, tak do tej pory, która jest bardzo pracochłonna, ale właśnie na laminaty, gdzie można robić dużo i bardzo ładnych jachtów.
Jest to ta nowoczesność.
To jest nowoczesność w ogóle w całym świecie stosowaną w tej chwili.
Proporcje mniej więcej takie były. W roku ubiegłym wykonaliście około 40 jachtów, natomiast w tym roku 150, blisko 160 jachtów, więc to wzrost czterokrotny, nowa technologia. No, kontrakty z takimi firmami jak Marina Werft zachodnio-niemiecka czy Carter Offshore, znana firma amerykańska specjalizująca się w konstrukcji jachtów. No skąd raptem takie potęgi światowe do stoczni imienia Leonida Teligi?
Na to złożyło się cały szereg sukcesów lat ubiegłych, jak rejs kapitana Baranowskiego na Polonezie, jachcie wybudowanym przez naszą stocznię, jak sukcesy jachtu Ogar w regatach i krajowych, i zagranicznych, no i w ogóle wizyty całego szeregu jachtsmenów z krajów zachodnich, którzy zanim podjęli chęć dania zleceń, obejrzeli jakość naszej produkcji.
No my nie możemy w miejscu stać. Budownictwo jachtowe się rozwija.
A poza tym jest to zmiana rangi stoczni, która jeszcze rok temu była zakładem prawie chałupniczym, a dzisiaj to się z tego robi wielka stocznia, no znana na rynkach światowych.
Ja tutaj przywołam słowa swojego kolegi Marka Hermacha, który po 1990 roku został likwidatorem stoczni jachtowej. On też ma duże zasługi dla sportu jachtowego w Szczecinie, bo już przeskakuje. Mój student zresztą kiedyś jeszcze z Politechniki, ale taki bystry, inteligentny się wyławiał takich ludzi i został moim dobrym znajomym, w zasadzie przyjacielem i kolegą. On był tym, który jeszcze w latach 80. zorganizował rejs Gaudamusem, nie wiem czy Państwo pamiętają, do Stanów Zjednoczonych. Był jego kapitanem. No i opowiadał takie rozmaite dziwne rzeczy. Najpierw go próbowali zwerbować też, bo inaczej to był warunek, jakoś się tam z tego wszystkiego wymigał. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że po 1990 roku zrezygnował z pracy na Politechnice Szczecińskiej i poszedł do administracji i między innymi jako byłemu pracownikowi Instytutu Okrętowego i właśnie z pasji żeglarzowi powierzono, on został tutaj mianowany pełnomocnikiem ministra skarbu i powierzono mu likwidację stoczni jachtowej. Opowiadał mi, że płakał, bo była pełna dokumentacja wszystkich zbudowanych jachtów.
Wymieńmy jeszcze raz nazwisko.
Marek Hermach, tak się nazywał, rodzina z Lwowa. Tym razem nie z Poznania, ale pani Mariana z Lwowa.
Tak, dobry
pani,
kierunek.
Tak, pani Agata.
Dobry kierunek.
Dobry kierunek, również dobry kierunek. I on rzeczywiście płakał. On wręcz płakał, bo w końcówce jakby, jak się zorientował, bo nie wiedział o wszystkim, jak przy likwidacji, wywieźli im na makulaturę te wszystkie plany. Część, mówi, uratował i przekazał do muzeum. Leży pewno, nie wiem, czy skatalogowane, czy nie skatalogowane. Część ma w jakichś tam kalkach u siebie. Nawet kiedyś planowaliśmy zrobienie z tych resztek wystawy i potrząśnięcia sumieniem Szczecinian, że ta tradycja z takim trudem robiona, o czym tu przed chwilą pan Marian mówił, jakby została skazana na niepamięć zbiorową, o której też tutaj mówiliśmy jako taką bardzo łatwą rzecz. Ja myślę, że my sobie jako społeczność nie powinniśmy w ogóle na tego typu rzeczy pozwalać. Nigdy. Bo wtedy nie brakowało jakoś tam pieniędzy, brakowało być może tego, nie wiadomo na co liczono, likwidując coś takiego, nie? To przecież był dorobek. To nie był tylko dorobek ekonomiczny, że nam przemysłuje, to był dorobek kulturowy przede wszystkim, bo tych jachtów polskich powstało bardzo dużo.
Ale i panie Wojtku, bo tak wszyscy kojarzą sobie stocznię jachtową z jachtami pełnomorskimi. Ale ja w maleńkim Szczecinku, bo wtedy cóż, przełom lat 50., 60., Szczecinek to było 15 tysięcy ludzi, no może w porywach już zaczęło dochodzić do 20. Dowiedziałem się, że taka stocznia istnieje, bo w 59 roku właśnie w szczecińskiej stoczni jachtowej zaczęto masowo produkować...
Omegi?
Nie, nie, kadety.
Kadety, tak, kadety.
Co prawda przeżyłem szok, jako taki młody, jeszcze niewyszkolony żeglarz, dopiero początkujący. Jak zobaczyłem tak zapowiadane, o, dostaniemy kadety. 7 tysięcy złotych taki kadet kosztował wtedy. Klub, do którego należałem, szkolny klub. Było stać na kupienie takich jachcików. One miały obcięty dziób. One nie miały normalnego, zaostrzonego, takiego rasowego dziobu, tylko taką pawęż z przodu, tak to się nawet po żeglarsku nazywało, rycerze na pawęż mówili tarcza, nie? Więc ten dziób był obcięty. Nieduży żagielek, ale dobre takie zbiorniki balastowe, także ten jachcik był niezatapialny i dwóch młodych, szkolących się adeptów mogło zaczynać naukę. Mogli go przewrócić, postawić i to tak oswajało z wodą i takiej dzielności uczyło.
To już nam się, pani Agato, coś wyjaśniło. Teraz już wiem, dlaczego pan Marian został, jak to się mówi, wilkiem morskim, tak? I dlaczego tam żeglował, zarówno na tych podwodnych, jak i na wodnych i powietrznych też, czy już nie?
Nie. Jakoś nie żeglował pan. Do tej pory nie przepadam za lataniem. No, moja żona, która jest podróżniczką zapaloną, no czasem mniej tam gdzieś wyciągnie na jakieś loty, ale najchętniej woda lub suchy ląd.
Ja też miałem swoją fascynację żaglami na Jeziory Drawskim i dwa lata pod rząd, po półtora miesiąca na OMET. Lepszych wakacji nie było. A później jeszcze też powiem, że w stanie wojennym pływaliśmy z kolegą Zbyszkiem Zbroją, który też był wariatem, jeżeli chodzi w pozytywnym sensie. Jeżeli chodzi o pływanie żeglarstwa taką łodzią z dziećmi, z trójką dzieci po Zalewie Szczecińskim. Nawet raz kiedyś się załapałem na taki rejs po morzach greckich, ale to już mi wtedy żeglarstwo przeszło, bo tego huśtania i tych wszystkich innych rzeczy wykropkować proszę, bo mi się język żeglarski przypomniał w tym momencie, za co państwa serdecznie przepraszam, ale od czasu do czasu można. To wtedy mi tak jakoś przeszło i powiedziałem, że już nigdy tym żeglarzem nie zostanę, morskim zwłaszcza, lepiej wolę to takie...
Szuwarowo-bagienne.
I przeniosłem się generalnie rzecz biorąc na kajak. Podrawię dużo kajakiem.
To ja jeszcze jedną taką dygresję do pana wypowiedzi, bo wspominał pan tego swojego przyjaciela, któremu kazano likwidować stocznię jachtową, że no, nie był poznaniakiem, był lwowiakiem, ale wspomniany przez panią redaktor Ludomir Mączka też był lwowianinem.
Tak, skąd oni tam to mieli? Daleko od morza, daleko od rzek? Nie? Z brakiem wody?
A dlaczego największy festiwal szantowy odbywa się w Krakowie?
No też nie wiadomo.
Albo Baca zmarł, bo Baca zmarł i nie było kto.
Ale wiecie to państwo, co się w tym
za morzem. Przypominam sobie. Ilu Czechów jest fantastycznymi kapitanami. Też oczywiście, no. Ale miałam na myśli żeglarstwo
bardziej. Ale coś z tym z Lwowem jest, bo jeżeli byśmy kiedykolwiek mówili tutaj o Czołowskim, który ma swoją ulicę w Szczecinie, to Aleksander Czołowski jako jeden z nielicznych napisał właśnie książkę o Gdańsku w XVI i w XVII wieku, jego tradycjach morskich przed wojną. Też przecież człowiek pochodzący z Lwowa. Ale jeszcze chcę coś powiedzieć, bo mnie zawsze boli, że ta tradycja powstaje, ale w pewnym momencie znika, nie? Marek Hermach w pewnym momencie kupił słynną mazurkę, na której kapitan żeglugi jachtowej, jak ona się nazywała pani, która płynęła...
Chojnowska-Listkiewicz.
No to właśnie został przez niego wyremontowany. Długo cumował w Szczecinie. No i niestety w pewnym momencie pan Marek też już jest na emeryturze. Sił coraz mniej, ochoty coraz mniej. I pragnął, aby ten jacht został w Szczecinie.
Nie było z kim rozmawiać.
Tak. Zadzwonił do Muzeum Morskiego w Gdańsku. Natychmiast zaprosili na rozmowę. A żeby się nie rozmyślił pan Marek, to wrócił z tymi ludźmi z tego Muzeum Morskiego, którzy zabrali od niego w ciągu kilku dni tego i jak w tej chwili można podziwiać Gdańsku. To choćby nie wiem, jak się na mnie krzywiono w Szczecinie za wypominanie takie rzeczy, bo się czasami krzywią, to trzeba mówić o tym, że my nie możemy, jak młodzież mówi, za frajer, za friko, udawać części swojej historii innym podmiotom. Nie powinniśmy. Tego powinniśmy bronić, bo ja sobie wyobrażam, że mogłoby to cumować w wydzielonym regionie.
Mogłoby oczywiście, chociaż Krystyna Chojnowska-Listkiewicz jednak, ta pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat dookoła na jachcie żaglowym, o ile pamiętam, wypłynęła tym swoim mazurkiem, to były lata 70, tak, prawda, tak. Z Gdańska, czy nie?
Mi się wydaje, że z Gdańska, ja wtedy mieszkałem w Trójmieście i tak jakoś sobie to kojarzę, że to nie Szczecin był miejscem,
skąd... No ale skąd co, my nie możemy kraść innym tradycji, jak oni nas
ale
bez przerwy z naszej tradycji...
Bardzo przepraszam, no. Bardzo przepraszam. Nie ze Szczecina, nie z Gdańska, nie z Koluszek, że się tak zaśmieje, tylko z Las Palmas.
No tak, no ale bo tak.
Czy Mazurek został przewieziony, tak, na pokładzie statku do portu Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich i stamtąd.
A macierzystym portem?
Trzebież.
Ośrodek pełen zasług w szkoleniu kadr.
Ten Mazurek wchodził w skład floty jachtowej ośrodka w Trzebieży, ale dopiero już po.
Po.
Po opłynięciu przez panią,
ale to tym bardziej
kapitan świata.
To był mój pierwszy w życiu rejs samotny. Ja nigdy w życiu przedtem sama nie pływałam. Ja pierwszy raz w życiu wypłynęłam samotnie z Las Palmas. Poza tym jest sprawa następna. Ja przyznam się, że nie bardzo wiem, co inni samotni żeglarze na ten temat pisali, bo ja dość niewiele książek żeglarskich czytałam, ja ich po prostu nie lubię. Wydaje mi się, że na tego typu żeglugę każdy reaguje inaczej. I że to, co się zdarzyło temu czy temu, nawet największemu żeglarzowi, to wcale się nie musi zdarzyć mnie. Ja nie muszę tego tak odbierać i to, czego on się bał, to ja się nie będę bała i odwrotnie.
Tak swój samotny rejs dookoła świata wspominała w 1979 roku kapitan Krystyna Chojnowska-Listkiewicz. Pierwsza kobieta, która opłynęła w pojedynkę kulę ziemską.
Ale jeżeli jesteśmy przy historii jachtingu szczecińskiego, to ja znowuż podążę krok dalej. Nie wiem, czy państwo pamiętają tą wojnę, jaką toczyły polskie jachty z marynarką wojenną Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I to nie była wojna na wiosła.
Chodziło o tor wodny, granice między wodami terytorialnymi NRD i Polski. O tym pan mówi, tak?
Tak, bo ja wtedy prowadzałem swoje dzieci, dwóch najstarszych synów, do jachtklubu właśnie na te kadety. Jak widziałem, jak te moje dzieciaki tam się wykoperpnęły na tym, to już chciałem lecieć po łódkę. Po łódkę, coś mi się dzisiaj wszystko myli.
Łódka, wódka.
A tu patrzę, one tam sobie myk, myk, myk i już siedzą. I płyną,
i żeglują dalej.
I płyną dalej. I wtedy widziałem oszczelane jachty. Maszty, żagle. I to była taka sprawa, której żeglarze szczecińscy bali się wypływać na zatokę. A jeszcze ujawnię tutaj fakt, bo ja to chcę zgłosić jako zbrodnię komunistyczną i teraz to całkiem serio mówię. W zasadzie jachtklub, tak można by było powiedzieć, Akademii Medycznej, zorganizował w tymże samym czasie obóz żeglarski. To było pod koniec komuny, jeszcze za czasów NRD, w Wismarze. I wtedy była moda wśród tych studentów. Wśród studentów w ogóle wchodziły deski. Deski surfingowe w taką modę tutaj w Polsce. I oni między innymi pojechali do tego Wismaru z tym, że będą pływać po tamtejszej zatoce. A chcę przypomnieć, że pierwszym portem za Wismarem i granicą pomiędzy NRD a RFN-em była Travemünde. Tam już tą Travemünde było po zachodniej stronie. Tutaj. I ci młodzi ludzie, no jak to Polacy? Co tam granica, nie? Jeszcze przyzwyczajenie, jak mimo wszystko do tego, bo co by tutaj nie powiedzieć, to wszyscy to powtarzają i to można potwierdzić, że myśmy byli, ja to kiedyś pisałem na temat stalinizmu, naprawdę byli najbardziej, jak to pan Marian kiedyś powiedział, najweselszym barakiem w całym obozie socjalistycznym. Oni nieświadomi niczego, podpłynęli pod te boje rozgraniczające wody terytorialne RFN-u od NRD i zostali skoszeni dosłownie, w sensie dosłownym, serią z karabinu maszynowego. Przesłano ich do Polski w zalutowanych trumnach. Ja mogę nazwiska wymienić. Nie wolno było otwierać, czego pilnowały władze komunistyczne. Panowie, to było dwóch Michałów. Pan Michał Ambroziak i pan Michał Małecki. Studenci Akademii Medycznej. Mnie to zawsze denerwuje, że zapomina się o czymś takim. Że taki przypadek, że jednak była zgroza w tym wszystkim, że jednak tej wolności nie było, że nawet jak u nas była oktrojowana jakaś wolność, to przeniesienie tej naszej ograniczonej wolności do NRD spowodowało tragiczną śmierć. Czy ktoś pamięta o tych dwóch młodych ludziach, wodniakach? Panie Agato, ja teraz w tej chwili, bo mi to też
mówi
o tym przypomina pan Marek.
Mówi się o ofiarach przy przekraczaniu muru, tak, berlińskiego.
No. To było mniej więcej to samo. No Polacy sobie nie zdawali z tego wszystkiego sprawy.
Natomiast nic nie słyszałem nawet
ale
o tej...
jeszcze, ale tak, no z wiadomych powodów, bo tylko świadkowie tego wszystkiego, którzy widzieli to wszystko, mówiono, próbowano wmówić opinii publicznej tym żeglarzom, bo wśród nich to się ta wiadomość rozeszła, że oni utonęli podczas pływania, nie? Ja to tak jeszcze myślę sobie, że zgłoszę do IPN-u, żeby tą sprawę od początku do końca zbadać, bo to na pewno była zbrodnia, bo za zbliżenie się do granicy może i przekroczyli tą granicę, Bóg wie co, ale to kto sobie wyobraża strzelanie, nie? To trzeba być zdegenerowanym wyjątkowo ustrojem, jeszcze strzelać do młodych ludzi, jeszcze pewno mieli świadomość, że to są akurat Polacy, bo nie wierzę, żeby Straż Nadbrzeżna w Wismarze nie wiedziała, NRD-owska, że znajduje się tam obóz polskich żeglarzy.
Do a w którym to było roku? Roku? To było
80, ja nie powiem pani, 6, 7, 8.
Czyli to jest właśnie ten czas konfliktu na Zatoce Pomorskiej.
I to się wszystkim tym żeglarzom od razu skojarzyło z tym konfliktem. To jakby był rewanż, próba zastraszenia, bo oni też to tak odebrali. Że nie podskakujcie, bo nic nie można było zrobić. Nie, u nich takie były rozkazy ministerstwa ichniego, zbrodniczego, że pan Marian tu przypomniał. Przeskakiwanie muru berlińskiego też przecież wszystkich, do wszystkich strzelali, którzy zdołali dopaść. To tak samo i przy takim przekroczeniu granicy morskiej. Też kazali strzelać. Nie można było nic powiedzieć i ocenzurowana ta wiadomość. Ta wiadomość poza tym kanałem koleżeńskim, ona się nie rozeszła. No nie było mediów społecznościowych, bo to już by było jasne.
Zupełnie inna sytuacja jest teraz, kiedy tego rodzaju wiadomości błyskawicznie trafiają pod każdą szerokość geograficzną. Pozdrowione bądźcie morza, oceanie. Żeby nie kończyć w takim minorowym nastroju, obiecał pan, panie Marianie, opowieść o nazwach jednostek.
Aha, to będzie takie nawiązanie do tego, co już mówiliśmy, że w Szczecinie brakuje ludzi, którzy by pielęgnowali stare jachty, te zasłużone w historii polskiego żeglarstwa. Ale ja przy okazji mówienia o tych zmieniających się nazwach jednej i tej samej jednostki, chciałbym opowiedzieć o losach najstarszego drewnianego, pływającego do tej pory jachtu pełnomorskiego. On znajduje się w Szczecinie. Co prawda był wybudowany w 1906 roku, no nie mógł być wybudowany w Polsce. To prawdopodobnie jego miejsce budowy to jest Szwecja. 1945 roku został wyremontowany dzięki staraniom kapitana Maciejewicza, ówczesnego dyrektora szkoły morskiej. I pod nazwą Ewa został przekazany AZS-owi ten jacht. I później, najpierw była Ewa, potem Aurora. Zastanawiam się, czy to jakieś polityczne naciski nie były, no ale
myślę,
w końcu jak to nie krążownik.
Zamienili na Aurorę, to na pewno.
Jak to nie krążownik.
Też mierzeńskie, ale takie
potem,
bolszewickie.
Chyba nazywał się Biały Słoń. Ciekawa zamiana, nie? Mhm. I nawet Przodownik, co było takie no, dla tamtej epoki może bardzo charakterystyczne. Tak czy inaczej, pod koniec lat 50. został przebudowany, no bo miał już ponad pół wieku i od 56 lub 57 roku nazywa się Nadir. Tu przy tej okazji mała prywata wobec tego. Sebastian, drogi przyjacielu, pozdrawiamy ciebie. Mówię do Sebastiana, członka tego zespołu, który oj, nie do policzenia godziny, które ci ludzie spędzali na restauracji tego jachtu teraz w ostatnich latach, doprowadzili do sytuacji, że jacht, który w pierwszej chwili miał wyrok, że to już koniec, że to już jest stara jednostka tylko do kasacji, cały zeszły sezon jacht żeglował. W tej chwili jeszcze stoi w hali, jeszcze są nowe naprawy robione.
Panie Marianie, także niech pan spyta swojego przyjaciela, bo ja doznałem w tej chwili olśnienia. Mam albo miałem zdjęcie jednostki stojącej jeszcze w okresie międzywojennym, za czasów niemieckich, w Szczecinie o nazwie Nadir.
Być
czy
może
oni powrócili do starej nazwy?
Spytam Sebastiana, no ale to jeszcze musimy pozdrowić Kasię, żonę Sebastiana, że mu pozwala te długie godziny być poza domem.
A to jest bardzo, bardzo...
A to jest, wie pan, recepta na długowieczne małżeństwo.
Właśnie, tak chciałam powiedzieć. Wszystkiego dobrego życzymy i rzeczywiście pozdrawiamy i kłaniamy się. W ogóle
prawdziwych żeglarzy wszystkich.
Kłaniamy
wszystkich
się
prawdziwych
wszystkim
żeglarzy.
Prawdziwym żeglarzom.
Szkoda, że nasz czas się kończy, bo planowałem powiedzieć kilka słów o żeglarstwie nie w Szczecinie, a w Szczecinku. Wszak nasz program dotyczy
no
całego.
Nie, to proszę, to nie, no musimy znaleźć.
O, zaraz o
a Czaplinek, tak, no, jeździliśmy ja tam na regaty ze Szczecinka, oj, walczyliśmy na tym jeziorze Drawskim też, tak.
Zatem utrzymując dyscyplinę czasową, ale jednak wyściubiając nos poza Szczecin, kierujemy się w stronę
to ja już
wschodnią
tak najkrócej.
Do
Chciałbym wspomnieć mojego żeglarskiego mentora, pana Henryka Falkowskiego, który będąc takim instruktorem sportowym, również w pewnym momencie przyłączył się do działań Ligi Morskiej, bo ona również w Szczecinku działała. Tam powstały kluby, proszę sobie wyobrazić, na małym, niedużym jeziorze Trzesieckim na przełomie lat 50. 60. działały 4 kluby żeglarskie. Jak było otwarcie sezonu żeglarskiego, od żagli na jeziorze było biało. Powyżej 100 jachtów pływało po jeziorze. Takich działaczy naprawdę społecznych i żeglarzy, a jednocześnie działaczy klubowych, no to przynajmniej pana Andrzeja Lasaka trzeba wymienić i pana Jana Chomicza. Jan Chomicz. Pan Jan nie żyje, pan Andrzej, mam nadzieję, że tak, choć na pewno swoje lata ma. No i sekcja żeglarska, jeszcze ta działająca przy liceum, to pan Anatol Obłamski, nauczyciel tamtego liceum, który również wielkie zasługi w rozwoju żeglarstwa położył. Więc żeglarzy ze Szczecinka, bo już bardzo niewielu ich zostało tam na jeziorze, ale, też pozdrawiamy.
Ale ja mam taką smutną refleksję. A ta smutna refleksja polega na tym, że to żeglarstwo stało się sportem bardzo, bardzo elitarnym. No myśmy mieli to, panie Marianie, na wyciągnięcie ręki, bo jak ja się tam zaprzyjaźniłem z członkami tego klubu żaglowego, jachtowego w Czaplinku, to oni mnie zapraszali. Natomiast w tej chwili ja sobie już nie wyobrażam, żeby bez ciężkich pieniędzy płaconych za naukę, ciężkie pieniądze, to nie są nawet korepetycje z matematyki czy z fizyki, za godzinę uczenia żeglarstwa można było młodych ludzi, powiedzmy z klasy średniej w Szczecinie.
Panie Wojciechu, to było za darmo, ale nie do końca za darmo. Kto przez całą zimę nie pracował, przychodził do klubu,
nie
skrobał, bo te jachty nie były plastikowe,
ja
jak
wiem,
teraz.
One
były drewniane. Trzeba z nich zedrzeć farbę do czysta, wyszlifować, wypokostować lnianym pokostem te pierwsze jednostki, żeśmy tak robili. Potem jedna warstwa lakieru, druga warstwa. To były godziny pracy. Owszem, pieniądze na ten sprzęt, na to wszystko były. Myśmy złotówki nie musieli dać, ale musieliśmy dać swoją pracę, bo kto nie pracował w zimie, nie pływał latem.
No, Jezu, jak fajnie to brzmi, panie Marianie. Jak ja podgryzałem troszeczkę korzonki tej władzy ludowej, to myślę, że w zakresie jachtingu absolutnie bym nie podgryzał.
Ale pan Henryk Falkowski nie miał nic wspólnego chyba z komunizmem.
Nie, chodzi mi o to, że
on po prostu był wychowawcą, który robił.
Ja podejrzewam, że jak on był w tej lidze kolonialnej, to endek, panie Marianie. Na pewno endek. Tam nie było żadnej mowy, żeby było
i pewnie
inaczej.
Z Poznania.
Nie pamiętam, ale spytam żonę. Moja żona wszystko pamięta.
A proszę bardzo.
Ukłony dla żony.
Jest gniazdo spokojne, daleki gdzieś dom, pod cieniem kwitnących kasztanów. Przeżyć wśród samotny znów zrywa się jak. Nie kończy się nigdy i dalej trwa rejs kapitana Deli. Rejs kapitana Deli.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.